dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel daje nam okazję do zwrócenia uwagi na odrodzenie mistyki w XIX wieku. Jak zapewne pamiętamy, Góra Karmel, licząca około 550 metrów nad poziomem morza, znajduje się w północno-zachodniej części Ziemi Świętej i stromo spada do Morza Śródziemnego. Tam w XII i XIII wieku osiedlali się pustelnicy oddający cześć Matce Bożej. Niebawem zrodził się z nich zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, czyli Karmelici. Kilka wieków później w tej rodzinie zakonnej za sprawą świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, doktorów Kościoła, rozkwitło głębokie życie duchowe osiągające szczyty mistycznego zjednoczenia. Ich mistyka pozostawiła głęboki ślad w duchowości chrześcijańskiej. W każdej epoce znajdziemy wiele postaci obdarzonych łaską doświadczenia mistycznego, choć zależnie od uwarunkowań bardziej lub mniej oni się ujawniali. Tak samo było pod koniec XVIII wieku, kiedy wydawało się, że skrajnie ascetyczny jansenizm całkowicie wygasił życie mistyczne. Nawet jeśli w tym czasie znacznie mniej pojawiało się pism mistycznych, to z pewnością nie zabrakło mistyków. Romantyzm w XIX wieku swoim otwarciem się na tajemnicę Boga i człowieka stworzył odpowiedni klimat do zainteresowania się mistyką. Wskutek tego obserwujemy ponowny rozkwit zarówno literatury mistycznej, jak i doświadczenia mistycznego. Dwie wielkie postaci kobiet mistyczek, jak klamry, spinają omawianą epokę. Są to błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich i błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej. Zajmijmy się pierwszą z nich. Żywa w XIX wieku pamięć o błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich, niemieckiej mistyczce, stygmatyczce i wizjonerce, odżyła w naszych czasach w związku z głośnym filmem Mela Gibsona Pasja, nakręconego według jej wizji. Anna Katarzyna przyszła na świat 8 września, a więc w dzień narodzin Matki Bożej, roku 1774 w miejscowości Flamszen w Westfalii jako piąte z dziewięciorga dzieci ubogich rolników. Od małego była chorowita, ale cicha, o łagodnym, a nawet wesołym usposobieniu, a przy tym niezwykle pobożna i wrażliwa. Zawsze bardzo serio traktowała sprawy wiary. Biografowie podają, że w wieku 7 lat bardzo głęboko przeżyła przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Gdy miała po raz pierwszy przystąpić do spowiedzi, pod wpływem obudzonego w sobie żalu za grzechy zemdlała, a gdy uklęknęła w konfesjonale, zaczęła spazmatycznie płakać. Od dziecka towarzyszyły jej mistyczne wizje. Między innymi widziała swoje patronki, świętą Annę i świętą Katarzynę, jak również anioła stróża, z którym w dziecięcej prostocie prowadziła częste rozmowy. W wieku 16 lat obudziło się w niej pragnienie wstąpienia do pobliskiego zakonu augustianek w Dülmen, ale zgodnie z ówczesnym zwyczajem musiała wnieść posag. Ponieważ była bardzo biedna, więc wstąpienie do klasztoru opóźniło się o 12 lat. Gdy miała 24 lata, pewnego razu podczas adoracji Najświętszego Sakramentu miała wizję Jezusa, który wyszedł do niej z tabernakulum, trzymając w jednej ręce kwiaty, a w drugiej koronę z cierni. Zapytał ją, co wybiera. Najprawdopodobniej wybrała koronę cierniową, gdyż zaraz po ustaniu widzenia poczuła silny ból głowy, na której pojawiły się stygmaty, czyli otwarte, krwawiące rany w miejscach cierni, jakie Chrystus miał na swojej głowie. W listopadzie 1802 roku mogła wreszcie przekroczyć próg klasztoru. Cały czas towarzyszyło jej dojmujące cierpienie, które przyjmowała w duchu wynagrodzenia, czyniąc zeń swoją życiową misję. Pod koniec grudnia 1811 roku otrzymała stygmaty. Tę chwilę tak wspomina. Było to 3 dni przed Nowym Rokiem, mniej więcej o godzinie 3 po południu. Rozważałam właśnie mękę pańską, prosząc Pana Jezusa, by mi pozwolił uczestniczyć w tych strasznych cierpieniach. A potem zmówiłam 5 Ojcze Nasz na cześć 5 świętych ran. Nagle ogarnęła mnie światłość. Widziałam ciało ukrzyżowanego, żywe, świetliste, z rozkrzyżowanymi ramionami, lecz bez krzyża. Rany jaśniały jeszcze silniejszym blaskiem niż reszta ciała. W sercu czułam coraz większe pragnienie ran Jezusowych. Wtedy najpierw z Jego rąk, a potem z boku i nóg wyszły czerwone promienie, które niczym strzały przeszyły moje ręce, bok i nogi. Niebawem władze państwowe w ramach sekularyzacji życia społecznego zlikwidowały klasztor, zaś Anna Katarzyna zamieszkała w domu pewnej wdowy w Dülmen. W tym czasie jej stan zdrowia na tyle się pogorszył, że nie była już w stanie wstawać z łóżka. Niemniej jednak stale doznawała różnych przeżyć mistycznych. Podejrzewając oszustwo, zwłaszcza jeśli chodzi o stygmaty, poddawano ją najróżniejszym próbom i badaniom. Pragnęła, aby jej wizje mistyczne zostały spisane dla duchowego dobra potomnych, lecz sama nie była w stanie tego uczynić. Nieoczekiwanie dnia 24 września 1818 roku wiedziony ciekawością odwiedził ją znany i ceniony pisarz oraz poeta Clemens Brentano, w którym Anna Katarzyna rozpoznała człowieka zesłanego jej przez Bożą opatrzność. Odtąd 2 razy dziennie przez 5 lat przychodził do niej i spisywał wizję, po czym dawał swoje notatki do autoryzacji. W rezultacie powstała książka pod tytułem Bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, opublikowana w Berlinie w roku 1833. 20 lat później, w 1852 roku, Clemens Brentano wydał kolejną książkę opartą na jej widzeniach pod tytułem Życie Najświętszej Maryi Panny. W wizjach Anny Katarzyny Emmerich uderza niezwykła precyzja, jeśli chodzi o szczegóły, które znajdują potwierdzenie zarówno w Biblii, jak i w odkryciach archeologicznych. Anna Katarzyna Emmerich zmarła 9 lutego 1824 roku w Dülmen po okresie szczególnie dotkliwych cierpień, mając niespełna 50 lat. Jak zapisał Brentano, w ostatnich chwilach życia modliła się przede wszystkim za Kościół i za wszystkich umierających. Została pochowana na miejscowym cmentarzu. Jej sława stale rosła, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się biografia pod tytułem Życie Katarzyny Emmerich, napisana przez Schmegera i wydana w 1870 roku. Szacuje się, że w latach 1877-1910 jej grób nawiedziło ponad 50 tysięcy pielgrzymów, którzy na pamiątkę zabierali piasek z jej grobu. Wobec tego trzeba było grób ogrodzić metalowym płotem. W 1891 roku rozpoczęto proces beatyfikacyjny i dokonano szczegółowego zbadania jej pism. W 1927 roku przerwano proces beatyfikacyjny, który wznowiono dopiero w 1973, kiedy wydarzył się cud uzdrowienia. Otóż pewna zakonnica cierpiała na gruźlicę i modliła się o zdrowie za przyczyną Anny Katarzyny Emmerich i została cudownie uzdrowiona. Stolica Apostolska uznała ten cud jako potwierdzenie świętości życia niemieckiej mistyczki. 2 lata później przeniesiono jej doczesne szczątki z cmentarza w Dülmen do miejscowego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Proces beatyfikacyjny został uwieńczony ogłoszeniem Anny Katarzyny Emmerich błogosławioną dnia 3 października 2004 roku. Razem z nią beatyfikowanych było 4 inne osoby, a wśród nich Karol Habsburg, cesarz Austrii i król Węgier. Jako ciekawostkę dodajmy, że była to ostatnia beatyfikacja, jakiej dokonał Jan Paweł II. W homilii beatyfikacyjnej papież o naszej błogosławionej powiedział, że kontemplowała bolesną mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka ubogich rolników, żarliwie szukająca bliskości Boga, stała się znaną mistyczką z Landu Münster. Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne, a także wywiera na nas wrażenie siła charakteru nowej błogosławionej oraz jej wytrwałość w wierze. Tę siłę, podkreślił Jan Paweł II, czerpała ona z Najświętszej Eucharystii. Jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych, ludzi prostych i wykształconych, otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chrystusowi. Do dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie. Dzięki Chrystusowym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Prawdę papieskich słów potwierdza rosnąca popularność niemieckiej mistyczki i stygmatyczki z początku XIX wieku także w naszym kraju, głównie za sprawą wspomnianego filmu Pasja, który porusza realizmem męki Chrystusa, jaką pokazuje. Jak bardzo męka Chrystusa musiała być realna w duchowym doświadczeniu błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, która była naznaczona jego ranami.